co roku. Podobno ucieka z domu ponad 5 tysięcy nastolatków, tak przynajmniej wynika z policyjnych statystyk. Większość tych zaginięć ma szczęśliwy finał, ale bywa, że rodzice niestety nigdy nie dowiadują się, co stało się z ich dziećmi. 14-latka z Bielska Podlaskiego. O tej sprawie było głośno, nie tylko w naszym regionie, ale też w całej Polsce. Po 5 dniach tułaczki wróciła do domu. No nie sama, znaleźli ją policjanci. Nie wiadomo, jakby się to wszystko skończyło, gdyby nie znaleźli na czas. Jak mogą się kończyć takie wypady? Dlaczego młodzi ludzie uciekają z domu i jak my, dorośli, możemy temu zapobiec? O tym będziemy dziś rozmawiać. Proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu multispecjalista, pedagog, terapeuta, mediator, były policjant Robert Ćwikowski z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noezis, a także z ośrodka profilaktyki i terapii dla młodzieży i dorosłych ETAP w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy może od tego przypadku. Tak jak wspomniałam, żył tym nasz region, ale nie tylko, bo w kraju też było o tym głośno. 14-latka z Bielska Podlaskiego. Przypomnijmy, wychodzi rano do szkoły, nie wraca do domu, nie kontaktuje się z rodziną. Policjanci znajdują ją po 5 dniach w ruinach starego zamku, gdzieś na drugim końcu Polski. I zatrzymują też 37-latka, którym, jak się później okazało, dziewczyna nawiązała kontakt przez internet. On podawał się ponoć za jej rówieśnika. Potem się nią opiekował, w cudzysłowie. Nie wiadomo, jakie miał plany i zamiary. Teraz ma zarzuty i jest w areszcie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Ale zaraz po tym zdarzeniu słyszałam takie skrajne opinie na ten temat i tak nieoficjalnie i też w różnych mediach, no kto jest winny? To tak, dziewczyna, bo ponoć 1,5 roku planowała ucieczkę, zwabiła tego faceta, robiła wszystko, żeby jej nie znaleźć, przefarbowywała włosy i tak dalej. No dorosły facet, który ją omamił, zmanipulował i miał tylko jeden cel, wykorzystać ją seksualnie, nie zdążył. Rodzice, no bo z jakiegoś powodu nastolatka uciekła z domu. My tu oczywiście nie rozstrzygamy o winie, tym się zajmuje prokuratura, ale spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, kto zawinił, dlaczego do takiej sytuacji doszło?
Myślę, że na takie pytanie trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie. Jeżeli mamy mówić już o tej winie, to myślę, że wszystkie te osoby, o których pani wspomniała wcześniej, po części, w jakimś tam stopniu przyczyniły się do tego, co się stało. Natomiast ja bym nie określał tutaj winy. Tak, kto tutaj jakby w większej mierze zawinił w tym przypadku. Myślę, że to była już konsekwencja czegoś, co się wydarzyło w życiu tej dziewczynki. Tak naprawdę ucieczka to jest fragment wpisany w trochę w takie zachowania ludzkie. Od zawsze gdzieś tam ludzie mają taką tendencję trochę do uciekania, jeżeli czują się zagrożeni, krzywdzeni, kiedy są w sytuacji takiej niebezpiecznej i bardzo często jest to korzystne dla człowieka, taka ucieczka. Natomiast jak każde zachowanie, a zwłaszcza jeżeli dotyczy nastolatków, wykorzystywane jest w sposób taki nieadekwatny, nieadekwatnie do sytuacji. Więc najprawdopodobniej możemy tylko przypuszczać, że w tej sytuacji ta dziewczynka no czuła się źle. Coś się zadziało w jej życiu, że podjęła taką decyzję, żeby uciec, żeby coś zmienić, żeby poinformować najbliższych, może rodziców, że jest niezadowolona z tego, co się dzieje wokół niej.
No i szukała wsparcia. Szukała przez internet, znalazła dorosłego faceta, który to wykorzystał.
Tak, no tutaj mamy taki klasyczny przykład z takim uwodzeniem trochę przez internet. Ja często jak spotykam się z młodzieżą, to mówię o takich zachowaniach. To zachowanie jest o tyle niebezpieczne, że trwa kilka miesięcy, nawet jak tutaj możemy się domyślać, nawet ponad chyba rok z tego, co...
To tak nieoficjalnie wiemy, że 1,5 roku planowała tę ucieczkę. Podobno znalazła też kogoś do tej opieki w cudzysłowie, ale ten ktoś się wycofał i w końcu trafiła na tego faceta, który się... No, ponoć też za jej rówieśnika podawał.
Tak, to jest bardzo, bardzo klasyczne w tym przestępstwie, że już tak powiem, że ono trwa długo. Osoba, która jest po drugiej stronie komputera, podszywa się pod rówieśnika, pod osobę właśnie w podobnym wieku i zaczyna z taką osobą rozmawiać wcale nie na tematy dotyczące, nie wiem, właśnie seksualności czy na tematy związane z ucieczką. Daje po prostu wsparcie tej drugiej osobie. Ta osoba po drugiej stronie komputera jakby znajduje taką osobę poprzez to, jak ta osoba, właśnie jak ta dziewczynka na przykład, być może tak było, daje pewien sygnał w internecie. Umieszcza jakiś komentarz, umieszcza jakąś prośbę albo umieszcza jakieś zdjęcie, które jest takie trochę zaczepne. Zaczepne do dyskusji, do tego, że mogę z tą osobą porozmawiać i być może uda mi się tą osobę nakłonić do czegoś. I to jest bardzo częste jakby tłumaczenie tego, dlaczego się dałem zmanipulować właśnie przez młodych ludzi. Bo napisałem, że jest mi źle, napisałem, że jest mi niedobrze. No i zaczyna ktoś mi w tym internecie pomagać. Zaczyna mnie słuchać, zaczyna mi doradzać, zaczyna jakby zaspokajać moje potrzeby, których nie jestem w stanie zaspokoić w domu. Tak? Bardzo często te osoby właśnie dają takie wsparcie. A młoda osoba po drugiej stronie komputera czuje taką bliskość z tą osobą.
Ten pewien rodzaj przestępców właśnie wyłapuje takie historie. Tylko na to czekają, żeby właśnie coś takiego się pojawiło.
Tak, bardzo często przeglądają internet i widzą profile, chociażby na Facebooku albo na innych portalach społecznościowych, że młode osoby zachowują się w sposób taki właśnie zaczepny, tak, że można z nimi porozmawiać, bo wpisują jakieś komentarze na temat swojego nieszczęścia, problemów z rodzicami i już taka osoba ma taką informację, że jak zaczepię tą osobę, to ona wejdzie ze mną w dyskusję. I te osoby uwodzące wielokrotnie przez wiele tygodni, nawet miesięcy, potrafią rozmawiać tylko i wyłącznie o problemach, żeby zdobyć zaufanie tego młodego człowieka. Że skoro jak ja bym był taką młodą osobą, rozmawiam z kimś kilka miesięcy i ta osoba tylko mi pomaga i tylko mnie wspiera i tylko się o mnie troszczy, to najprawdopodobniej nie zrobi mi nic złego.
Jest godna zaufania i rzeczywiście można jej powierzyć swoje problemy, swoje życie, również swój los. Tak jak to się stało w tym przypadku.
I ta osoba po drugiej stronie komputera kiedy wie, że już zdobyła zaufanie? No, często ci młodzi ludzie piszą, że szkoda, że mój tata nie jest taki jak ty, albo szkoda, że moja mama tak nie potrafi ze mną rozmawiać. No i oczywiście ten proces trwa dalej. No to jak chcesz, to może porozmawiamy na żywo. Przyjedź do mnie, spotkamy się, to wtedy będziemy mieli więcej czasu porozmawiać. I już taka młoda osoba jest manipulowana w tym momencie. Już zaczyna sobie wyobrażać, że jak przyjadę, to będzie dobrze, bo oczywiście ta druga strona zaczyna mamić różnego rodzaju rzeczami.
No i tutaj oczywiście bez wątpienia wina jest tego dorosłego faceta, który wykorzystał młodą, zranioną, nieszczęśliwą dziewczynę. Zdobył jej podstępem jej zaufanie, no skłamał ewidentnie, podał się za rówieśnika, więc to może wskazywać na to, że miał niecne zamiary. No i potem się już potoczyło wszystko.
Zapewne, tak.
Zanim jednak spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego uciekają, musimy sobie uświadomić, co się dzieje z tymi młodymi ludźmi w okresie dojrzewania. No bo o takie osoby właśnie chodzi i o takie krótkie wyjaśnienie poprosiłam psycholog dr Aleksandrę Piotrowską.
Musimy mieć świadomość, że oto dziecko wchodzi w bardzo specyficzny okres swojego rozwoju. Okres, który ma przed sobą określone zadania do zrealizowania i po to, żeby te zadania zrealizować, dziecko musi zmienić swoje zachowania, a my, dorośli, odbieramy to jako pojawienie się trudności, których do tej pory nie było. No bo takim głównym zadaniem okresu zwanego adolescencją, czyli dojrzewaniem inaczej, jest doprowadzenie do osiągnięcia przez rosnącego człowieka takiego poziomu, w którym będzie mógł przejąć odpowiedzialność za własne decyzje i za własne zachowania. Oczywiście drugie zadanie to zajście zmian natury fizycznej, przekształcenie organizmu dziecka w organizm osoby zdolnej do tego, żeby zostać rodzicem. Te dwa zadania się ze sobą oczywiście wiążą. Liczne komplikacje wynikają z tego, że zmiany biologiczne wyprzedzają zmiany psychologiczne. A więc dziewczyna czy chłopak, który na oko wygląda na dojrzałego, odpowiedzialnego człowieka, tak naprawdę ciągle jeszcze ma psychikę dziecka.
No właśnie i na przykład ta psychika dziecka nie współgra na przykład z ciałem, tak jak było w tym przypadku dojrzałej wydawałoby się kobiety. Czy rodzice na pewno mają tę świadomość? To pytanie do naszego gościa w studiu, psychoterapeuty, pedagoga Roberta Ćwikowskiego.
Mam czasami wrażenie, że nie. Zwłaszcza te osoby, które trafiają do mnie i z nimi się spotykam i rozmawiam z nastolatkami na temat ich trudności, potem spotykam się z ich rodzicami, to często słyszę takie stwierdzenie od rodziców, że no moje dziecko powinno już wiedzieć, ono powinno już umieć, ono powinno znać pewne zasady. Mam takie odczucie, że rodzice zaczynają takiego nastolatka traktować już tak jak dorosłego.
No bo tak wyglądają,
bo
prawda?
Bo tak wyglądają, tak. Natomiast nie mają świadomości, że jeszcze właśnie ten mózg młodego człowieka wygląda trochę inaczej. Po prostu pewnych umiejętności jeszcze młodzi ludzie nie mają. Uczą się tego i dopiero rodzice, opiekunowie jakby dzięki swoim zachowaniom uczą też, tak, tego młodego człowieka różnych umiejętności. Natomiast bardzo często spotykam się z tym, że rodzice widzą już swoje dziecko i uważają, że ono jest już tak, jak ci rodzice, jest już dorosły. Powinien wiedzieć, myśleć i zachowywać się jak dorosły.
No i co ta uśpiona rodzicielska czujność?
Tak, z nastolatkiem jeszcze jestem w stanie to trochę zrozumieć, bo rzeczywiście ci młodzi ludzie wyglądają już dość poważnie. Natomiast spotykam się czasami z sytuacjami takimi, że rodzice już do swoich 8, 9 czy 10-latków zachowują się też w taki sposób, że 9 czy 10-latek powinien wiedzieć, tak rodzice mówią. Czyli też uważają, że no takie małe dziecko jeszcze no powinno już rozumieć i myśleć jak dorosły. To jest dużym błędem. Dlatego tutaj zwróciłbym na to jakby dużą uwagę, tak, że żeby mieć tą świadomość.
Dlatego rodzice może myślą, no jak ona może uciec z domu, skoro przecież to jest dorosła kobieta. No, powinna chyba wiedzieć, że się z domu nie ucieka i nie nawiązuje się kontaktu z dorosłym facetem przez internet i ten rówieśnik to na pewno jest dorosły facet, który chce ją wykorzystać. No niestety, bo tak jak powiedziała pani psycholog, to jest psychika dziecka jednak. W tym 14-letnim dojrzałym wydawałoby się ciele, jednak jest psychika dziecka.
Tak, no tutaj podejrzewam, że rodzice mogą się trochę buntować, że oni wiedzą, że to jest nastolatek i jakby teoretycznie wiedzą, deklarują to, że wiedzą, że to jest jeszcze młody człowiek i wielu rzeczy nie potrafi, natomiast w praktyce robią coś innego.
Co się takiego dzieje, że ci nastolatkowie właśnie decydują się na ucieczkę z domu, obarczoną dużym ryzykiem, niebezpieczeństwem? Mhm.
Jak spotykam się z młodymi ludźmi, którzy dokonują ucieczek, słyszę od nich bardzo często na pierwszym miejscu stawiany taki zarzut, że są nierozumiani. Czyli rozmawiają z rodzicami, rodzice wiedzą swoje, nie słuchają dziecka, ich potrzeb dziecka, tak, tego, co dziecko chce. I bardzo często młodzi ludzie mówią to, że są nierozumiani przez rodziców. Kolejną rzeczą, którą często słyszę od młodych ludzi, to to, że rodzice bagatelizują ich problemy. I rzeczywiście, być może z perspektywy rodzica problem dziecka jest nieważny, drobny, tak, to są problemy związane chociażby z oceną naszego dziecka przez innych, tak, bo dziecko jest na to wrażliwe, jak o mnie myślą,
my
co
bagatelizujemy
o mnie mówią.
Często, przestań, tak, się nie tak przejmuj jest tym, a miłość jeszcze się zakochasz 5 razy.
Zgadza się, nie ta to inna, nie ten to inny, to są tego typu powiedzenia dorosłych, natomiast no, dziecko w tym momencie przeżywa naprawdę duże trudności i jeżeli jest to bagatelizowane, umniejszane, pojawia się opór, błąd takiego młodego człowieka i tak naprawdę dostaje jasną informację, nie ma sensu z rodzicem rozmawiać, bo nawet mnie nie rozumie, nie słyszy, machnie ręką i tyle, więc
i nam jest dorosłym nie przyjdzie do głowy, że to może być powodem tak desperackiego kroku jak ucieczka z domu, a jednak.
Tak, dlatego że bardzo często nie jest to jedno zachowanie, bo jeszcze zrozumiem zbagatelizowanie jednego problemu, jakiejś jednej sytuacji, ale niestety zdarza się, że to jest taki ciąg różnych zachowań rodzica i młody człowiek sobie to kumuluje, tak, w środku i to rośnie. Często też młodzi ludzie mówią, że nie mają prawa nawet popełnić błędu. I to chyba kolejny taki bardzo ważny, taka ważna trudność rodziców, która gdzieś tam się w ich życiu pojawia. Młody człowiek mówi do mnie, wie pan, ja bym nawet chciał popełnić błąd, ale ja nie mogę, bo rodzice zdecydują za mnie. Unieważniają moje wybory. Ja dokonałem jakiegoś wyboru, podjąłem jakąś decyzję i rodzice mówią nie.
To już Janusz Korczak mówił, że dziecko ma prawo do błędów.
Tak, powinno mieć tak naprawdę. Mhm. Natomiast rzeczywiście jest część osób, część rodziców, która z troski oczywiście, tak, z lęku, że dziecko spotka krzywda, starają się do tego nie dopuścić i jakby tak wiedzą lepiej. I jakby rozumiem też rodziców. Nie chcą, żeby dziecko cierpiało, ale z drugiej strony należałoby mieć świadomość, że powinno popełnić błąd. Okej, być może kontrolowany trochę przez rodziców, ale jednak niech spróbuje, niech zobaczy, niech ten wybór, który podjął, on zobaczy, jaki będzie. Czy to będzie, czy była dobra decyzja tego młodego człowieka, czy niedobra decyzja. Więc na pewno tego typu zachowania powodują, że dzieci gdzieś tam czują ten opór i mają ochotę zmienić trochę to otoczenie, w którym przebywają. Zdarzają się też sytuacje takie, że młody człowiek ucieka z domu, ponieważ ten rodzicielski gorset jest taki ciasny mocno. Być może jest dość dużo wymagań.
Rygoru,
ale również zdarzają się też takie sytuacje, że rodzice stawiają granice i dobrze, że stawiają, ale popełniają też taki błąd, że nie uzasadniają tych granic. Że młody człowiek nie wie, dlaczego musi coś zrobić.
Aha, nie bo nie.
Nie bo nie, tak. Ja jestem starszy, ja wiem lepiej, masz się mnie słuchać, jesteś moim dzieckiem. Jakby też jestem w stanie zrozumieć tego typu uzasadnienie rodzica, bo czasami nie ma czasu, żeby uzasadniać każdą swoją decyzję. Spieszymy się, jest pęd taki w ciągu dnia. Jak ci mówię, że masz tak nie robić, to nie rób, dlatego że wiem lepiej. Tak? Oczywiście gdzieś tam mamy z tyłu głowy, że to boimy się, że stanie ci się krzywda i tak dalej. Natomiast młody człowiek potrzebuje tego uzasadnienia.
Potrzebuje granic, ale również uzasadnienia granic.
Tak, tutaj też należy mieć to na uwadze, że w okresie adolescencji, właśnie kiedy młody człowiek się rozwija, jest nastolatkiem, trochę autorytet rodzica maleje. I takie mówienie, że zrób tak, bo ja wiem lepiej, to tak młody człowiek pewnie patrzy na tego rodzica z takim grymasem na twarzy i pewnie sobie myśli, co ty mówisz.
Wtedy
ja
dominującym
lepiej.
Autorytetem jest autorytet rówieśniczy i dlatego człowiek, który się podaje za rówieśnika, który rozumie, pomaga, wspiera, słucha.
Tak.
Jest ważniejsze.
Podaje się za rówieśnika, a tak naprawdę głowę ma dorosłego i tym wygrywa.
Co roku z domu ucieka ponad 5000 nastolatków. Tak wynika z policyjnych statystyk. Niestety nie wszystkie szczęśliwie wracają. A nawet jeśli wracają, to nie zawsze takie sprawy mają szczęśliwy finał. Mało kiedy mają szczęśliwy finał. Pan jako były policjant wie trochę więcej na ten temat. Nie wiadomo też, co by się stało z tą 14-latką z Bielska Podlaskiego, gdyby jej na czas nie odnaleziono, bo ten pan 37-letni, który jej pomagał w cudzysłowie, pewnie miał inne zamiary niż tylko jej pomagać.
Być może. Natomiast młodzi ludzie...
Ma zarzuty wskazujące na to, że jednak miał inne.
Tak jest. Być może jest też tak, że młodzi ludzie nie potrafią oszacować zagrożenia. I tutaj jest duża trudność, jeżeli chodzi o tego typu zachowania młodych ludzi, bo oni w swojej głowie wyobrażają sobie, że jadą właśnie do tej osoby, z którą się komunikują. Natomiast na miejscu może się okazać, że jest zupełnie inaczej.
Jak może być właśnie? Oprócz tego, że może być wykorzystana seksualnie na przykład taka dziewczyna, bo jednak większość dziewcząt ucieka z domów. To też statystyki policyjne o tym mówią. Zdecydowana większość. Częściej uciekają dziewczyny.
Różne mogą sytuacje spotkać. Tak naprawdę tutaj, jak mamy do czynienia z takim przestępstwem groomingu, to rzeczywiście może być wykorzystywana seksualnie taka osoba, czy też mogą być takie inne czynności seksualne jakieś, tak, stosowane w stosunku do tej osoby, ale również tutaj jest duże zagrożenie handlem ludźmi. Czyli tak naprawdę porwanie takiej osoby, wywiezienie za granicę, umieszczenie takiej osoby w jakimś domu publicznym, w takiej placówce, gdzie taka osoba będzie krzywdzona. Tutaj istnieje duże zagrożenie też porwania, wywiezienia takiej osoby, chociażby w celu pozyskania organów.
Może być też gwałt i zabójstwo
może
zwyczajnie.
Może być gwałt, zabójstwo, tak. Może być przetrzymywanie, pozbawienie wolności. Tutaj jest bardzo dużo zagrożeń i młodzi ludzie niestety mają trudność z oszacowaniem tych zagrożeń.
Wiadomo, że nastolatkowie zwykle planują takie ucieczki. Ta 14-latka z Bielska, tak jak już mówiliśmy, podobno planowała swoją przez 1,5 roku. Rodzice nie mieli o tym pojęcia. Warto jednak, żeby mieli, żebyśmy my wszyscy, my dorośli, my rodzice mieli. Jakie symptomy mogą wskazywać na to, że nasze dziecko przygotowuje się do takiego wypadu?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że bardzo trudno jest po jakimś symptomach, po jakichś zachowaniach przypuszczać, że dziecko ucieknie z domu. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy do mnie trafiają, to ja często u nich widzę nieszczęście. Tak? Czyli te dzieci są po prostu niezadowolone, one są przygnębione, są smutne, często też reagują jakąś agresją na różnego rodzaju zachowania rodziców.
Ale to nie znaczy, że może planować ucieczkę.
To nie znaczy, że może planować ucieczkę, tak, ale to daje pewien sygnał rodzicom, że coś z dzieckiem się dzieje niedobrego. tak? Że mogę w tym momencie zainterweniować. Czy rozmawiać o ucieczce i wyprzedzać fakt, że słuchaj, to może porozmawiamy, czy masz takie myśli, czy nie masz takich myśli. No psycholodzy na ten temat dyskutują. Raczej nie jest to wskazane.
To ponieważ, może sprowokować.
Tak, ponieważ ucieczka może tak naprawdę ma swój cel pewien. Ucieczka ma spowodować trochę taki ból dla rodzica, przykrość. A jak już rodzic o tym rozmawia, to tak sens ucieczki trochę znika. Natomiast na pewno zachowanie dzieci na co dzień. Jeżeli tych konfliktów jest coraz więcej z młodym człowiekiem, według rodzica jest nieposłuszne, mówię tutaj według rodzica specjalnie na to naciskam, bo nie zawsze tak jest, ale jeżeli pojawia się trudność w komunikowaniu się z młodym człowiekiem, pojawiają się opory, pojawiają się zachowania, które są niewłaściwe, myślę, że tutaj należałoby zastanowić się, co można zmienić, aby nie doszło do ucieczki lub też do innych ryzykownych zachowań, bo ucieczka to jest tylko jeden element zachowań ryzykownych.
A jakieś takie zachowania praktyczne, logistyczne, takie, które my dorośli moglibyśmy zauważyć, że to właśnie jest ucieczka. Nie to, że się dziecko właśnie odcina od nas, zamyka, no jest nieszczęśliwe, kłócimy się, nie możemy się dogadać, ale właśnie, że planuje ucieczkę. No słyszałam tutaj takie opinie różnych specjalistów, że tam dziecko gromadzi coś, jakieś zapasy robi, jakieś tam plecak wyciąga skądś, ale to byłoby zbyt chyba ewidentne. No, nastolatkowie nie są tacy.
Być może też tacy są. Bardziej to będzie demonstracyjne, tak, informuje ciebie, mamo, tato, że jest
źle. Jak się nie zmienicie, to ucieknę.
Tak, być może takie sytuacje mogą się zdarzać. Mogą zdarzać się takie sytuacje, że ktoś będzie deklarował tę ucieczkę, tak, taką wprost. Ucieczki są bardzo często impulsywne, czyli coś dzieje się niedobrego w danym momencie, w danej sytuacji i wtedy pada taka groźba, ucieknę z domu, wyprowadzę się. Ja też to często słyszę od pacjentów, ale też od kolegów, znajomych, którzy opowiadają, że ich dzieci też właśnie w sytuacji takiej niezgody z rodzicem nagle mówią, że wyprowadzam się, idę gdzieś tam, wyjeżdżam i tak dalej. Należy tego na to być uważnym. Tak? Czy to jest taki właśnie impuls tylko w trakcie jakiejś kłótni, czy to już taka deklaracja poważna. Natomiast to wszystko zależy od rodzica. Czy rodzic jest uważny, czy na to zwraca uwagę, czy zastanawia się, czy przyjmuje też do siebie, że może coś takiego się zadziać, że to nie jest tylko mówienie takie wprost.
No musimy jako dorośli brać pod uwagę, że te wszystkie zachowania mogą doprowadzić do tego, że dziecko na ten desperacki krok się jednak zdecyduje.
Tak.
No wiadomo, że taki powrót z ucieczki często dopiero pokazuje skalę problemów i trzeba sobie jakoś z nimi poradzić. Specjaliści mówią, trzeba o tym rozmawiać, mądrze rozmawiać, ale zanim zapytamy, co to w ogóle znaczy, jak ma wyglądać, to posłuchajmy, co młodzi ludzie mówią o takich swoich codziennych rozmowach z rodzicami.
Z moimi rodzicami to tak za bardzo nie da się o wszystkim porozmawiać, no bo po prostu nie da się z nimi dogadać jakoś. Chciałam z nimi porozmawiać, myślę, że oni też, ale po prostu nie umiemy się do siebie dotrzeć za bardzo. Mam jakiś problem, na przykład rodzice nie mają jakoś czasu, bo są zajęci czymś innym, albo po prostu nie umieją odpowiedzieć mi na pytanie.
Moi rodzice często, jak wracam ze szkoły, pytają mnie, jak w szkole, jak poszły na przykład dane kartkówki, oceny jakie mam. Czasami też są takie głębsze pytania. Jak nie wiedzą na przykład, gdzie na wakacje jechać, czy do sklepu jechać, czy jakieś, no takie...
Takie prozaiczne rzeczy. A czy rozmawiasz czasami z rodzicami o swoich problemach, o jakichś rozterkach na przykład miłosnych?
Znaczy o takich miłosnych rzeczach to jeszcze chyba nie.
Są tematy, dużo tematów, o których rozmawiam z mamą, ale są też takie, które wolałabym z koleżanką porozmawiać. Na przykład o sprawach, które mama by nie zrozumiała.
A jakie to sprawy, których mama nie rozumie?
Miłosne, czasami o ich zainteresowaniach, które mama... Po prostu nie ma pojęcia o tych sprawach.
A skąd wiesz, że nie ma pojęcia o sprawach miłosnych?
No, po prostu nie lubię o tym rozmawiać z mamą. Wolę właśnie z koleżankami.
To o czym rozmawiasz z mamą?
O sprawach ogólnych, na przykład o tym, co w szkole się działo, co nasze zwierzęta robiły pod naszą nieobecność, też o różnych sprawach na świecie, co się dzieje.
Raczej mało rozmawiam z rodzicami. Zwykle się zajmujemy swoimi sprawami, biorąc pod uwagę fakt, że rodzice zwykle późno wracają do domu, się zajmują swoimi sprawami, ja swoimi i staramy się nie wchodzić sobie w drogę. Sam lubię się zajmować swoimi problemami. Nie wiem, z czego to się bierze, ale trochę im nie ufam w tych sprawach. Oni mi chyba też w niektórych trochę nie ufają.
A z kim rozmawiasz o swoich problemach?
Zwykle rozwiązuję sam, czasami chodzę do pani psycholog w szkole.
I wolisz iść do pani psycholog niż do własnej mamy?
Sądzę, że rozmowa z osobą nieznajomą pozwala na inne spojrzenie na niektóre sprawy. Rodzice zwykle mają trochę inne spojrzenie na dzieci niż osoby, które nie są z nimi aż tak związane, bo rodzice starają się wychowywać dziecko zgodnie ze swoimi wartościami, a dziecku może to czasami trochę nie pasować.
No i co na to nasz gość, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Robert Ćwikowski? Głębsze pytania, gdzie jechać na wakacje? No jakoś im nie ufam. I takie dziecko wraca, szczęśliwie to nie, z takiej ucieczki. Jak teraz rozmawiać? Przecież nie zapytam jak w szkole.
No tak, no na pewno nie należy udawać, że nic się nie stało. Jeżeli doszło do ucieczki, rozmowa na pewno pozwoli ustalić przyczyny, dlaczego została podjęta taka decyzja o ucieczce.
I tu nie możemy uciekać od rozmowy.
Nie. Myślę, że możemy nawet zaobserwować to na podstawie własnych sytuacji nas dorosłych, że jeżeli powstaje między nami dorosłymi konflikt, jeżeli udajemy, że nic się nie stało, tylko coś wisi w powietrzu, to jest nam bardzo ciężko. Jeden, drugi dzień czujemy to napięcie.
No
nie wiadomo jak spojrzeć.
Ten konflikt, tak. Bo jest coraz gorzej.
Nie wiadomo jak spojrzeć komuś w oczy, czy zacząć rozmowę, czy nie. Nie w końcu to się skończy, siadamy, rozmawiamy. Tak? I podobnie jest z dzieckiem. Jeżeli dziecko wraca po ucieczce do domu, ale zostaje znalezione i przywiezione, to trzeba o tym rozmawiać. A nie udawać, że nic się nie stało. Albo, nie wiem, patrzeć na siebie dziwnym wzrokiem i czekać, aż może samo przejdzie. No raczej to będzie trudne. Czyli próbować
Ale to
rozmawiać.
Nie jest prosta sprawa. My dorośli nie umiemy z dziećmi rozmawiać.
Myślę,
damy
że...
radę sobie sami poradzić z takim problemem?
Myślę, że wiele osób radzi sobie. Większość rodziców, opiekunów radzą sobie w takich sytuacjach. Ja jednak wierzę w to, że rodzice potrafią. Natomiast oczywiście są pewne sytuacje, część osób, które rzeczywiście mają z tym trudność, nie potrafią rozmawiać na takie trudne tematy. Natomiast większość jednak tak. Natomiast jeżeli już dochodzi do takiej rozmowy, czy też powinno dojść do takiej rozmowy, no musimy się trochę przełamać jako dorośli. Zapytać się, co takiego się zadziało, że została ta podjęta decyzja o ucieczce. Co przeszkadza, co boli młodego człowieka i postarać się wysłuchać, co młody człowiek ma do powiedzenia, a nie bronić się, bo najprawdopodobniej możemy usłyszeć trochę nieprzyjemnych słów. I tutaj pojawia się właśnie ta druga strona. Rodzice też nie są gotowi na usłyszenie tego, co dziecko czuje, co myśli. Zaczynają właśnie mówić, nie masz racji, nie zgadzam się z tobą, to nie jest tak. To wtedy nie ma sensu kontynuować dalej rozmowy. Młody człowiek się od razu zamknie. Skoro próbuje powiedzieć, co czuje, co myśli, a rodzic znowu zaczyna odwracać tą sytuację na niekorzyść młodego człowieka i pokazując, może to jednak ty źle się zachowujesz, bo ja jestem okej, to młody człowiek nie będzie kontynuował tej rozmowy. Więc wysłuchać po prostu. Czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, dajemy prawo wypowiedzenia tego młodemu człowiekowi. I można później na ten temat porozmawiać, podyskutować o oczekiwaniach, o potrzebach, co dalej. Ja tutaj czasami mam taką, doświadczam takiej sytuacji, że młodzi ludzie jak uciekają z domu i trafiają do domu, tak, już do swoich rodziców, mówią, że przez jakiś czas było dobrze. Że rodzice zmieniają swoje zachowanie, zmieniają swój stosunek do młodego człowieka, są bardziej tolerancyjni, są bardziej wyrozumiali, pozwalają na wiele rzeczy, też właśnie pozwalają na dokonywanie wyborów, a kiedy się cała sytuacja uspokoi, wszystko wraca do starego. I to jest taka też prośba do rodziców, do opiekunów, żeby byli na to uważni. Skoro młody człowiek uciekł z domu, to najprawdopodobniej coś nie działało. Więc trzeba zmienić ten system trochę w domu, to funkcjonowanie. Jak się wróci do starego, no można podejrzewać, że może znowu dojść do ucieczki lub do złego zachowania. Więc to, że się zmieniamy w momencie, kiedy dziecko przyjeżdża do domu, to nie tylko na chwilę, tylko powinniśmy spróbować zmienić ten styl na inny, tak?
A w ogóle róbmy wszystko, żeby do tych ucieczek nie dochodziło. I nie rozmawiajmy z naszymi dziećmi w ten sposób, jak słyszeliśmy tutaj. Jak było w szkole i co się zdarzyło, jak minął dzień, tak? Co nasze zwierzęta robiły. No a jeśli już o tych ucieczkach z domu mówimy, o tych rozmowach po ucieczkach, to jeśli sobie nie radzimy, warto szukać pomocy. Naprawdę możliwości jest wiele. Można chociażby zajrzeć na stronę Fundacji Itaka, nieuciekaj.pl. Jest taka strona przeznaczona dla rodziców, pedagogów, ale jest też strona Strefa Nastolatka nieuciekaj.pl i to jest skierowana do młodych ludzi, którzy myślą o ucieczce, nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Także prewencja jest najlepsza. A dziś nam doradzał pedagog pedagog, terapeuta, mediator, były policjant Robert Ćwikowski z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noezis, a także z ośrodka profilaktyki i terapii dla młodzieży i dorosłych ETAP w Białymstoku, multispecjalista. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję Państwu bardzo.
I do usłyszenia.